16 minut po godzinie 19. Jarek Pachczyński pozostaje za konsoletą, natomiast przy mikrofonie mała zmiana warty. Jurek Piasny zakończył popołudnie z Radiem Poznania wieczorową porą. Witam się z Państwem, Łukasz Kaźmierczak. Jak w każdy wtorek o tej porze z nami w studiu są poznańscy dziennikarze. Sebastian Borkowski, portal Miasto Poznań.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier, Poznański Oddział Telewizji Polskiej.
Witam Państwa, dobry wieczór.
I Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Dobry wieczór.
I od dziennikarzy właśnie zaczniemy nasz program. Gorąca czołówka, konkretnie od sobotniego ataku na Magdalenę Ogórek pod siedzibą TVP Info i jego konsekwencji. No właśnie, użyłem słowa atak, a niektórzy mówią, że to nie był atak, tylko dopuszczalna forma sprzeciwu. Jaka jest wasza interpretacja tego, co się wydarzyło w sobotę?
Protesty od lewej do prawej strony z sceny politycznej były przeciwko atakowi. Prawda, przeciwko agresji. Oczywiście nie była to agresja w sensie, że pani Ogórek nie pobito, prawda? Natomiast niewątpliwie zarówno tutaj jej zwolennicy, jak i jej przeciwnicy wtedy i zresztą do dzisiaj nawet większość z nich całkiem zgodnie uważa, że była to forma agresji. I tym to było. Agresja nie musi się przejawiać tym, że kogoś uderzy się w twarz, czy też dokona się uszkodzenia jego ciała. Agresja może mieć różne formy, między innymi takie, jak obserwowaliśmy.
Ja się w pełni podpisuję pod tymi słowami i to jest chyba właśnie takie wydarzenie, gdzie warto postawić granicę, że do momentu, w którym ktoś protestuje, ktoś nawet staje nam na drodze, ktoś nawet krzyczy na nas hasła, tam rzucane były od kilkunastu dni hasła przez protestujących, no to jest chyba ta granica, gdzie powinno być powiedzenie stop.
Natomiast
w momencie, w którym my dochodzimy do sytuacji, że siadamy przed kimś, kto chce wyjechać samochodem, kiedy kładziemy mu na szyby kartki, no po prostu niczemu najzwyczajniej w świecie to nie służy. Ani nie zadziała na tą osobę, ani nie spowoduje efektu, a tylko
zadziałało, wywarło presję, prawda? Pani Ogórek odjechała kawałek
z drugiej strony
wywarło na nią presję, ale to nie jest ta presja, którą myślę protestując przeciwko czemuś chciałoby się
z drugiej strony tylko czytając opinię, bo nie byłem tam na miejscu, ten protest wywołał taki efekt, że dziennikarze wychodzili albo bocznymi drzwiami, albo zamawiali taksówkę do podziemi. Stąd, że efekt protest wywołał, mam wrażenie, na tych dziennikarzach. Stąd pójść o krok dalej niczemu nie służy.
Tutaj według mnie wszystkie granice zostały już przekroczone, także jest za późno właściwie, żeby wyznaczać teraz granice, bo trzeba by się zastanowić właściwie, do którego punktu doszliśmy. A doszliśmy do takiego punktu, w którym po prostu chamstwo jest akceptowane. Chamstwo jest dumne z siebie. Chamstwo puszy się, nagrywa filmiki, nagrywa chamskie filmiki, żeby zaprezentować swoje chamstwo światu.
Dobrze, to ja proponuję
to. Chamstwo, jeśli o takim mówimy, ono jest na naszej scenie politycznej i nie tylko politycznej, wokół polityki od dawna jest ono po lewej i prawej stronie.
Zdekonspirowałeś się jako symetrysta
Krzysztofie. Jest to jeden z przykładów. No niestety tak jest i to widzimy wszyscy, prawda? Jeśli będziemy tutaj mówić, jednym z tematów ma być sprawa prezydenta, prawda, Jaśkowiaka, no to pewnie, no
to też w kontekście,
pewnie poruszymy tutaj
też
właśnie
w kontekście sposobu.
No więc właśnie, więc poruszymy też tą kwestię właśnie, że niestety, no jest to po prawej i po lewej stronie.
No to od razu powiedzmy, prezydent Jaśkowiak był bardzo ostro. To trudno nazwać też, to właśnie ma niekiedy problem z nazwaniem pewnych rzeczy po imieniu. To było coś więcej niż tylko lżenie. To były groźby pewnie też karalne, bo tam było życzenie śmierci, kiedy leżał w szpitalu na oddziale onkologii i bardzo, bardzo konkretne wpisy, z których jeden zginął od noża, a może drugi zginie pod nożem, były, zdaje się, najbardziej łagodne z tego, co się pojawiło.
No tutaj nie trzeba być żadnym symetrystą, ani też się takim, nie wiem, czy to jest coś pejoratywnego obrzucać. Niestety, takie rzeczy ja z przerażeniem czytałem, gdy Kornel Morawiecki wszedł na operację i podzielił się, poprosił o modlitwę, no to takie obelżywe rzeczy, życzenia śmierci pojawiały się pod tymi wpisami. Takie same pojawiały się w przypadku prezydenta Jaśkowiaka. No to jest po prostu... Przekracza to po prostu naprawdę już...
A czy to nie jest tak, że do pewnego momentu ludzie zachowują się dosyć solidarnie? Politycy, dziennikarze, wszyscy ubolewają. Twitter kwitnie od różnych wyrazów oburzenia. Im bardziej mija trochę czasu, ta dyskusja zaczyna nabierać jakiegoś innego tempa, kierunku. Dzień później już niektórzy zaczynają się wycofywać, pojawiają się informacje, że to nie była agresja,
Pani Ogórek, że rzekomo byli sprowokowani. No i dzisiaj oglądałem na stronie Gazety Wyborczej film z prowokatorem. Prowokatorem miał być rzekomy właśnie dziennikarz, to nie dziennikarz, tylko współpracownik telewizji, który... No właśnie, i na tym filmiku jest, że on wychodzi, prawda, od razu rozpoznają, że on po prostu robi sobie żarty, bo to jest performer, żartowniś warszawski, który wcześniej robił sobie żarty z telewizji Trwam, prawda, z rocznic smoleńskich, z PiSu, prawda, teraz akurat w programie satyrycznym występuje, robi inne rzeczy. On od razu był rozpoznany, ludzie go pogonili go po prostu ci protestujący, ale zaraz pojawiły się głosy, że to była prowokacja, więc oni mieli prawo potem panią Ogórek tak potraktować. No właśnie, nadchodzi chwila refleksji i niestety, tak jak w przypadku, nie wiem, śmierci prezydenta Adamowicza, tak jak w przypadku katastrofy smoleńskiej, śmierci Jana Pawła II, prawda, ta chwila trwa bardzo, bardzo krótko, a potem do głosu dochodzą emocje, które eskalują, a ta agresja tylko rośnie. Ona nie spada, rośnie.
Te uzasadnienia, te próby uzasadnienia przemocy, agresji nie mają żadnego sensu. Same to zwrócenie uwagi na brodę Jaoka, że on miał źle przystrzyżoną brodę i to wywołało jakieś reakcje nerwowe wśród ludzi, dlatego że Jaok miał źle przystrzyżoną brodę.
On po prostu obraził pana Kleksa.
Tak, no właśnie, obraził pana Kleksa, w związku z tym należało zaatakować
Jaok, to brzmi tak
Magdę,
prawie biblijnie. Tak, broda Jaoka.
Należało zaatakować panią Magdę.
Nie było takiego proroka. Jest jego pseudonim artystyczny od Jaokej chyba, tak mi się wydaje.
Ale bez względu na to.
Broda Jaokeja w takim razie.
Nawet gdyby wąsy sobie miasta podkręcał, to jest bez znaczenia. Według mnie w żaden sposób nie wiąże się to z tym, co się stało z Magdą Ogórek później. No. Także te tłumaczenia, takie na siłę, potem przestawianie wajchy, to o czym już tutaj mówiliśmy, że do pewnego momentu wszystko sobie działa, wszyscy mówią tak, unikajmy tej przemocy, unikajmy, a nagle pojawia się jakiś mistrz europejskiej demokracji, który mówi, ale jednak wszyscy powinniśmy walczyć z tym wrednym kłamstwem. I wtedy co się dzieje? Cała wstecz i wszyscy mówią, rzeczywiście, trzeba walczyć, no trzeba ostro walczyć, do ostatniej kropli krwi, do ostatniej ich kropli krwi, nie naszej.
Ich właśnie.
No to tak to wygląda.
I obie strony.
A to już klasyk mówił,
To jest właśnie ten element, że widzimy. W momencie jak dochodzi do agresji, to pierwszym odruchem jest krytyka. Ale potem, i to myślę, że widzieliśmy i po części po tym, co wydarzyło się w Gdańsku. I teraz widzimy, i również mogliśmy widzieć w przypadku prezydenta Jaśkowiaka, i na pewno będziemy mieli kolejne przytaki, sprawa jest upolityczniana. To znaczy nagle okazuje się, że winna jest druga strona, że winny jest może nawet ktoś z imienia i nazwiska z drugiej strony, może jakaś instytucja z drugiej strony, czyli to już nie jest nagle po prostu coś złego, co się stało, tylko już musimy znaleźć winnego tej sprawy.
Dobrze, ale to jest, że jedynym
trochę
sposobem
takie upolitycznienie
na to
tej sprawy
jest jakaś długotrwała awaria Facebooka i Twittera, prawda?
Żeby to się wygasiło,
właśnie,
tak?
Wygaszenie mediów społecznościowych bardzo by schłodziło
to,
te nastroje.
To, co się stało na jednej z wysp Pacyfiku. Że na kilkanaście dni pod koniec stycznia światło było
Polska,
i w ogóle nie było dostępu
Polska
do internetu.
Polska Nauru Europy Wschodniej. Postulat Sebastiana Borkowskiego.
Jeśli takiego blackoutu nie będzie, no to niestety będziemy obserwowali eskalację ciągle tych emocji.
Czy
i
rodzajem,
strach pomyśleć do...
Przepraszam, muszę zaprotestować. Nie zgadzam się. Nie zgadzam się. Mylimy skutki z przyczyną. Według mnie to, co się dzieje w sieci, to jest po prostu światło odbite. Nasi pracownicy,
o wydarzeniach w sieci.
Tak, ale pracowici, politycy z jednej i drugiej strony wywołują te potężne emocje, natomiast internauci odbijają to światełko.
Ale oni je wywołują właśnie, korzystając z mediów społecznościowych.
Czy elementem także jest on, tak, tej atmosfery.
Skracanie dystansu, które powoduje komputer, smartfon, powoduje to, że łatwiej jest siebie wyrzucić właśnie, wyrzucić no, takie obelżywe rzeczy, niekoniecznie
zapytam was o to, co się wydarzyło wczoraj. W konsekwencji ataku na Magdalenę Górek wczoraj wiadomości upubliczniły nazwiska, wizerunki, w niektórych przypadkach także profesje osób, które protestowały i atakowały, jak ustaliliśmy tutaj przy stole osobę Magdaleny Ogórek. Czy to także nie jest element przekraczający tą granicę, o której mówił Sebastian Borkowski, że to jest za daleko posunięte działanie Telewizji Polskiej? No. Telewizja się broni, mówi, że te wizerunki były wcześniej znane,
to znaczy,
i upublicznione.
To znaczy przedstawione w tym kontekście, jako właśnie ci, prawda, sprawcy, moim zdaniem, znaczy ja bym jako dziennikarz czegoś takiego nie zrobił. Nie zrobiłbym takiego materiału. To nie były osoby publiczne, oni protestują tam. Oczywiście są, można w internecie znaleźć ich zdjęcia, oni nie ukrywają swoich tożsamości, natomiast w takim znaczeniu jak ten materiał, on mógł być odebrany jako formę jakiegoś rewanżu, prawda, wytknięcia, czy też, nie wiem, zagrzania do boju kogoś, żeby, nie wiem, się na nich zrewanżował. No, moim zdaniem, ja bym czegoś takiego nie zrobił jako dziennikarz, to jest moje prywatne zdanie.
Ktoś zadał pytanie, a jeżeli którąś z tych osób spotka coś złego fizycznie?
No właśnie, i to rzeczywiście byłoby to ciężkie przewinienie, bo na pewno jest to złamanie jakichś zasad przyzwoitości, że my pod pręgierz tutaj ustawiamy konkretnego człowieka. Z tym, że tutaj jeszcze dodatkowy taki smaczek w tej historii był taki, że kiedy już zaczęliśmy się wszyscy wzruszać tym, że upublicznione zostały nazwiska i twarze tych osób protestujących, i jeden z dziennikarzy napisał, zobaczcie, tak ich pokazali, fotka, imię, nazwisko, a przecież im zależy na tym, żeby zostać anonimowymi. To wtedy jedna z tych osób, która tam była, ucieszona, widząc to, odpisuje, jestem na samej górze, druga od lewej, podaję imię i nazwisko.
Nie chodzi
o w tym momencie, można powiedzieć tak, ta pani była wręcz dumna z tego i w momencie, kiedy jej nazwisko było wykreślone pod fotką, ona od razu gorliwie dodała to nazwisko, żeby ta jej zasługa nie została zlekceważona.
Okej, ale to jest zupełnie co innego. Powinniśmy się skupić na tym, dziennikarz powinien w takim momencie opublikować twarz, imię i nazwisko, powiedzieć o miejscach, gdzie niektóre te osoby pracują. No wyobraźcie sobie sytuację, że opublikowana jest tablica rejestracyjna samochodu. To już może spotkać się z karą. Ja powołam się na słowa pani prezes Łodo, które gdzieś sobie spisałem przed naszą audycją, która mówi, że w ten
sposób... Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Dokładnie, tak. Biorąc pod uwagę artykuł 85 ustawy, tam punkt pierwszy, stwierdzić należy, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody osoby na nim przedstawionej. I tu dalej powołuje się na wyrok Sądu Najwyższego, który mówi, ta zgoda musi być wyrażona wyraźnie. Staje przed kamerą, chcę udzielić. Jeżeli protestuję, jest dla mnie oczywistym, że kamera mnie filmuje i mnie pokazuje. Czy to jest jednak to pójście drogą? Moim zdaniem nie.
Znaczy tutaj interpretacje mogły być różne, jeśli o to chodzi. No, protest publiczny ma charakter publiczny, także generalnie ochrona tutaj tym osobom wizerunku nie przysługuje, moim zdaniem, i takich interpretacji prawnych znalazłoby się wiele. Natomiast chodziło o ten materiał konkretny. To było wskazanie tych ludzi. To oni są odpowiedzialni za to. To było jakieś napiętnowanie, prawda? Gdy tutaj nie doszło jeszcze do oceny prawnej, prawda? Policja podjęła jakieś działania, czy prokuratura, natomiast tą osoby w świetle prawa niewinne, prawda? Cokolwiek by nie powiedzieć.
Ja bym
jako dziennikarz nie zaryzykował nigdy
czegoś
takiego.
Oczywiście, jak najbardziej tu się zgadzam. Natomiast sam ten przykład, że ta pani wręcz żądała, żeby podawać jej imię i nazwisko.
Ale oni podają, ja byłem na ich profilach i czytają, że na przykład dziennikarz Gazety Wyborczej do jednej z nich się zwrócił ze swoim właśnie felietonem, podając im imię i nazwisko.
Te
nazwiska
po prostu
są dostępne wszędzie.
Wszyscy używają.
Ale chodziło o taką formę, skomasowanie, podanie nazwisk w formie takiej, która troszkę mogła wskazywać na jakiś list gończy, prawda?
Ktoś użył tego określenia. Chciałbym na moment, żebyśmy zatrzymali się przy tym temacie ogólnym, bo on chyba trochę spina naszą dzisiejszą audycję, natomiast zmieni jej nazwisko. Krzysztof Ziemiec. Wiemy już od jakiegoś czasu, że nie będzie prowadził wiadomości, że zrezygnował. Dzisiaj portal w polityce.pl, powołując się na, cytuję, osobę znającą kulisy decyzji dziennikarza, stwierdził, że jego motywacją był hejt, który uderzył bezpośrednio w jego
groźby
rodzinę.
Groźby śmierci nawet.
On powiedział tak, że zdecydował się na ten ruch, między innymi by chronić swoje dzieci. Tak. A nienawiść skierowana w jego osobę rykoszetem uderzyła w jego najbliższych. No i rzeczywiście Krzysztof Ziemiec zrezygnował. Od czwartku ma podobno prowadzić Teleekspres. Spokojniej, bezpieczniej, bardziej szybko. No ale zatrzymujemy się cały czas przy tym samym temacie. Była Magdalena Ogórek, jest Krzysztof Ziemiec. Krzysztof Kaźmierczak o Krzysztofie Ziemce.
No, to znaczy, on nie jest jedynym. Znaczy, czytałem ten materiał, wynika z niego, że szereg pracowników, już tutaj mówimy o konkretnie pracownikach telewizji związanych właśnie z serwisami informacyjnymi, otrzymało różnego rodzaju groźby i to są groźby śmierci nawet.
Także Krzysztof Ziemiec to jest twarz.
To nie jest tylko hejt, bo tutaj musimy rozróżnić, jak hejt to może być też wyrażanie dezaprobaty, prawda, bardzo jakieś intensywne, natomiast groźba śmierci, to już jest, na to jest paragraf, prawda, no to jest przestępstwo. Także tutaj pokazuje to, w jakim kierunku to wszystko idzie. No, mówiliśmy tutaj o różnych formach, o zachowaniach wobec prezydenta Jaśkowiaka, o zachowaniach wobec Kornela Morawieckiego. Teraz mówimy o czymś takim. To naprawdę jest jakiś kierunek, który nie da się tego, nie wiem, moim zdaniem zapanować. I myślę, że będziemy niestety... A to atmosfera polityczna wcale nie słabnie i będzie rosła, bo mamy w tym roku dwie kampanie wyborcze, prawda, przed sobą.
I ty to wieszczyłeś zaraz po śmierci Pawła Adamowicza,
myślę, że będzie niestety, ostro, że, na pewno. Że niestety tak może być i ja się po prostu obawiam, że może dojść do zdecydowanie ostrzejszych i bardziej przerażających rzeczy niż to, co było pod siedzibą Telewizji Polskiej.
Znaczy, ja wrócę do postaci pana redaktora Ziemca i nie znamy tak naprawdę bezpośrednio powodu. Powołujemy się tu na artykuł, który mówi o osobie, która zna kulisy odejścia, ale tak naprawdę nie wiemy. Równie dobrze może być tak, że po prostu z takich, a nie innych decyzji podjął, że może już jest ten moment, że nie chciałby firmować głównego wydania wiadomości.
Daleko idąca interpretacja. Bardzo daleko.
Ale były apele różnych środowisk dziennikarskich. Może Krzysztof, po prostu jak masz przyzwoitość.
Tak,
nie chodzi mi o odniesienie się do przyzwoitości, tylko może po prostu stwierdził również, że dla swojego świętego spokoju, może dla jakiegoś poczucia, a może po prostu chciałby prowadzić inny program, który może nie będzie tak bardzo na celowniku.
Te informacje, które się pojawiały również na Twitterze, pochodziły od jego kolegów z innych stacji telewizyjnych, gdzie wręcz pisali, że ty nie jesteś dziennikarzem, już nigdy nie będziesz, ty jesteś propagandistą, także tym podobne rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o to, w którym miejscu jesteśmy, to ja myślę, że ta sytuacja, którą w tej chwili mamy, takiej totalnej wojny i przekraczania granic, to jest informacja, do czego prowadzi akceptacja przemocy jako takiej, bo to bez względu na to, czy to jest przemoc werbalna czy fizyczna, to jednak jest to przemoc. I niestety, ja tu ubolewam, że ugrupowania najróżniejsze, polityczne, przykładają do tego rękę. Mają w swoich szeregach z reguły takich, nazwijmy to, wodzirejów, którzy wychodzą, kiedy tylko jest jakaś taka tematyka bardzo kontrowersyjna, wychodzą, i po prostu śmiało atakują bez względu na to.
Kiedyś to się nazywało zagończyk.
Tak. Oni znani są z tego, że
harcownicy.
Produkują masę decybeli, używają słów obraźliwych, poruszają się na granicy prawa.
Słuchajcie, to teraz zapytam, wrócę do prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Mamy zderzenie dwóch sytuacji. Z jednej strony mamy te groźby pod komentarze pod artykułem na temat pobytu prezydenta Jacka Jaśkowiaka w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Z drugiej strony dzisiejsza świeża informacja o tym, że prezydent Jacek Jaśkowiak chce ścigać sądownie internautę, który podszywa się pod niego bardzo skutecznie, dlatego że te wpisy nie są tak mocne, nie są mogą momentami sugerować, że to się wypowiada prezydent Jacek Jaśkowiak. One oczywiście, zdaniem prezydenta, są dosyć prześmiewcze. Ja zacytuję taki jeden przykład. internautów pisze: partia PiS powinna zostać zdelegalizowana, w niedzielę należałoby zamknąć kościoły. Albo: pozdrawiam moich wyborców. To był wpis, to był komentarz pod każdym z tych wpisów. I na przykład zdanie takie, że krytykuje falę, ta fala hejtu w telewizji polskiej nie pozostanie bez odzewu. Uważajcie, bo mój prawy sierpowy zostawia mocne ślady. Miarka się przebrała, TVP PiS zostanie powstrzymane. Pozdrawiam moich wyborców.
Z tego, co kojarzę, już raz próbował ścigać.
Tak, i to się nie udało. Czy to jest dopuszczalna granica, czy to jest zbliżenie się do granicy, o której wcześniej mówiliśmy?
Znaczy, fałszywych kont takich polityków, osób publicznych jest więcej. Na Twitterze można znaleźć. Dochodzi do sytuacji takich,
ten że nawet czasami
media się mylą i powołują się na fałszywy profil prezydenta Dudy na przykład, czy premiera Morawieckiego.
Czy Donalda Tuska i pamiętam Jarosława Kurskiego, który dał się na to.
To jest generalnie jakaś część tutaj takiego politycznego zoo, prawda, które występuje. Oczywiście każda osoba, której to doskwiera, ma prawo ścigać sprawców i tak jak prezydent Jaśkowiak, tym, że nie sądzę, żeby to było dosyć skuteczne, znaczy, żeby to było skuteczne, bo też musiały być tam, że tak powiem, przestępstwa popełnione, tylko że on tak sobie profil założył i coś tam mówi, natomiast gdyby tam doszło do jakiegoś popełnienia konkretnego przestępstwa, to na pewno tak, ale możliwość znalezienia tej osoby przy...
Ale prezydent uważa, że przekonuje, że godzi to w jego wizerunek.
Z pewnością. No, wszystkie te fałszywe konta godzą w wizerunki tych osób, tak jak w wizerunek premiera Morawieckiego czy Donalda Tuska.
A my często rozmawiamy tutaj o sprawach wizerunkowych, dlatego tym bardziej mnie to zainteresowało.
Jest to jednak coś, co jest bym powiedział, w kategorii tej bardziej lekkiej, prawda? Lajtowej, jakby to powiedzieć właśnie tym językiem internetowym, tego co dzieje się w polityce i ja bym chciał bardzo, gdyby ten konflikt, prawda, wojna polsko-polska, czy plemienna, czy jakaś, żeby ona tylko przejawiała się w takich formach, jak właśnie to, że wychodzi sobie przebrany za pana Kleksa, prawda, jakiś tam żartowniś, czy też ktoś pisze jakieś tam teksty pod na konto jakiegoś tam polityka, czy jakiejś innej osoby ze sceny politycznej. Oby to zmierzało w tym kierunku. Niestety to jest tylko taka mała część tej sceny. Głównie to jest po prostu ostra mucka, tak bym to powiedział. Bardzo, bardzo często przybierająca formę obelżywą.
Natomiast bardzo pozytywnie z drugiej strony, bo mówiliśmy na początku audycji o tych cytatach dość mocnych wobec prezydenta Jaśkowiaka, ale ja wam muszę powiedzieć, że obserwowałem przynajmniej Facebooka i to zarówno pod swoim portalem komentarzy, pod innymi poznańskimi portalami, czy pod profilem prezydenta Jaśkowiaka, gdzie ta informacja o tym, że jest w szpitalu, czy wraca do zdrowia, pojawiła się. I bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła spora ilość komentarzy, które były na przykład: nie zgadzam się z panem, ale życzę zdrowia, w ogóle jestem pana przeciwnikiem, ale w tym przypadku powinniśmy być zdrowi.
Ale to tak jak było z Magdaleną Ogórek i z tym przypadkiem. Jednak
też nie możemy tak, bo tak naprawdę 20 minut możemy wiedzieć, że jest z jednej strony, ale jest jednak spora grupa ludzi, która potrafi tą granicę sobie samemu postawić i rozróżnić.
Niestety jest to grupa, która tonie w tym szambie.
Jest bardzo proste wytłumaczenie tego fenomenu, że są przeciwnicy polityczni, którzy mimo, że są przeciwnikami politycznymi, to nie przestają być ludźmi. Z czym to się wiąże? Bo normalny człowiek zachowuje się po ludzku. Natomiast z czym jest problem? Problem jest głównie z tak zwanymi profesjonalistami. Profesjonalni zabójcy, internetowi mordercy nie będą nigdy w stanie porozmawiać z tobą, ze mną, z kimkolwiek. Nie będą w stanie niczego przeanalizować, bo oni mają jakieś konkretne zadanie. I w związku z tym nie ma debaty z profesjonalnym mordercą internetowym.
Gdy próbuje się debata, to on cię zablokuje po prostu na koncie, uniemożliwić jakiekolwiek
jest masa
podjęcie
kont,
rozmowy.
Które ja nazywam właśnie profesjonalnymi i ich zadaniem jest po prostu duszenie przeciwnika, a nie jakakolwiek analiza, debata. Po prostu to jest zupełnie inna kategoria. To nie jest
Kategoria bezinteresowna, czy za pieniądze?
Zastanówmy się przez chwilę. Czy nagle pojawia się, powiedzmy, jednego dnia 1000 kont sprofilowanych według tego samego modelu i one rozpoczynają działalność i wszystkie zaczynają pisać na ten sam temat, prawda? Dokładnie z tym samym przekazem dnia. Dokładnie z tym samym przekazem. Czy to jest przypadek? Oczywiście znam wielu ludzi, zwolenników teorii przypadku, że wszystko, co nas w życiu spotyka, to jest przypadek. Moje zdanie jest zupełnie inne, że my możemy nie znać przyczyn, ale nie możemy mówić, że to jest przypadek. I w tym przypadku właśnie uważam, że jest to po prostu działalność profesjonalna, a ludzie mimo wszystko ciągle zachowują się po ludzku.
No, jakiś pojawił się teraz chyba taki drobny, gdzieś tam informacja, że jacyś hakerzy ponoć chcą ujawnić spis kont, które, nie wiem, czy słyszeliście, że około 80 tysięcy ponoć jakaś armia troli przez Rosję finansowana, że ponoć gdzieś tam właśnie jakiś nie wiem, być może to być te...
Tak. To może jakby Chińczycy nie mieli swoich troli. Niemcy, albo Amerykanie, Panie Portugalczycy.
Znaczy są to wszystko działania, które destabilizują, zobaczcie, naszą scenę polityczną i funkcjonowanie państwa. I tutaj wszyscy wrogowie, prawda, naszego kraju są jak najbardziej zainteresowani w tym, żeby nam tutaj pomóc. Teraz pojawia się, jak tutaj jechaliśmy, słuchałem serwisu, zresztą chyba radia tutaj Poznań właśnie o tym. O problemie właśnie związanym z żywnością z Polski, prawda, z mięsem i tak dalej. No to, co się teraz okazuje właśnie, że już są apele w niektórych krajach, żeby w ogóle żadnej żywności z Polski. Nie chodzi tylko o mięso, ale żeby żadnej
żywności. Mówimy o ciężkich, prawda, miliardach złotych.
No więc właśnie, i nakręcają się tutaj różnego rodzaju rzeczy. Są tutaj grupy interesów, które w pewnych sferach zyskują. Tutaj mówimy akurat o handlu, prawda, o biznesie jakimś, a w sferze polityki, no to jest dokładnie to samo, albo wygrania jest może więcej, bo polityka wpływa na wszystko, prawda, na wszystko, co funkcjonuje w państwie.
Patrząc z tych mediów internetowych, słuchajcie, na dzień dzisiejszy, tak jak jeszcze rok czy dwa lata temu, Twitter był miejscem dla mnie, gdzie mogłem zobaczyć opinię, gdzie mogłem się czegoś dowiedzieć. Na dzień dzisiejszy nie biorę udziału w żadnych dyskusjach, co najwyżej obserwuję. I też zwracam uwagę, że obserwuję te same osoby, które wiem, że faktycznie istnieją, albo od 3, 4, 5 lat mają założone konta i to nie są fejki, bo niestety, ale tak można albo nałapać się na informację, która jest fałszywa, albo będzie się widziało przesyłane dalej łańcuszkiem wiadomości, które właśnie są nawoływaniem do hejtu. No i powoli, chociażby to medium takie, które wydawało się
albo
w Polsce...
wzajemne wyzwiska.
Wzajemne, tak, wzajemne wyzwiska, no, dokładnie tak.
Sebastian, nie? Przed programem rozmawialiśmy troszeczkę i zwróciłeś uwagę też na ogromne natężenie wpisów na Twitterze w ostatnich dniach. I to jest tak naprawdę trudne do przerobienia w tym momencie dla przeciętnego internautu.
Ilość informacji, opinii...
Czy życie polityczne przyspieszyło?
Tak, ilość informacji, opinii, która pojawiła się w mediach internetowych. I to nie chodzi mi tylko o wypowiedzi pojedynczych osób. To również chodzi o informacje newsowe, które się pojawiają w danych tematach, które ostatnio są na topie, jest tak ogromna, że nikt nie jest w stanie sobie tego przyswoić, że informacja, którą masz wyprodukować, która ma się pojawić, nie wiem, chociażby u nas na portalu, ona za kilka godzin może być nieaktualna, albo może być inna, albo pojawi się dziesiątki innych komentarzy.
Interpretacji.
Bardzo szybko to przyspieszyło. I chociażby przygotowując się do dzisiejszej rozmowy o pani Ogórek. Słuchajcie, nie uczestniczyłem tam, nie byłem tam. Natomiast gdybym chciał przytoczyć wam ilość materiałów, które przeczytałem na ten temat, to od lewa do prawa różne opinie, nie mówiąc o relacjach. Nawet jakbym chciał zobaczyć materiał, to i tak nie mam pewności, czy nie został zmanipulowany, wycięty. Nie jestem w stanie już nawet
dojść do źródła,
a ile jak to faktycznie wyglądało.
Prawda, ile teorii spiskowych zawsze się pojawia pełno. To są właśnie takie, pokazują właśnie...
Podam przykład nawet, do czego doszło, co wcześniej wydawało mi się w ogóle zbędne. Słuchajcie, dziennikarka polityki, która opisuje wydarzenie, jak z jej perspektywy wyglądało to, na końcu artykułu jest dodatek. Uczestniczyłam w proteście jako obserwatorka. Czyli już dziennikarz się tłumaczy, nie wiem, czy chcąc uniknąć zarzutów, że był tam i protestował, że on tylko był i obserwował.
To
dwie strony może działać, bo to tak samo może dotyczyć dziennikarza, nie wiem, TVP, który pójdzie i zaraz będzie zarzucone mu, że on tu przyszedł z telewizji reżimowej, a może akurat ten dziennikarz w żaden sposób tak nie był. On po prostu chciał nagrać ten materiał, nie?
Natomiast według mnie to ma rzeczywiście pewien sens, dlatego że każdy z nas na pewno zetknął się z takimi wydarzeniami, gdzie gdzie w wydarzeniu brało udział 12 osób, z czego 9 dziennikarzy. I robi się z tego jakiegoś newsa, prawda? Także ta postawa, kiedy dziennikarz jakby zaświadcza o tym, że on nie angażował się, to nie jest jego impreza, tak to nazwijmy, ona jest jak najbardziej zdrowa. Według mnie dziennikarze...
Tylko dla mnie to powinno być oczywiste. Ogóle...
Tak, tak, oczywiste. Dla ciebie jest to oczywiste.
Dla mnie, że on się musi tłumaczyć, to ja jestem zaskoczony po prostu,
no, ale, nie? Ale zwróćmy uwagę, że ciągle jest taka grupa dziennikarzy, którzy pewnie po godzinach biorą udział w takich akcjach, aktorów, którzy pewnie po godzinach biorą udział w tych akcjach, piosenkarzy, którzy też pewnie po godzinach pracy biorą udział w najróżniejszych akcjach społecznych.
To tylko, że dziennikarze mają prawo brać udział i ja sam brałem udział na przykład w proteście przed ambasadą rosyjską w sprawie właśnie zabójstwa pani Politkowskiej. Natomiast nie można mieszać, prawda, swojego zaangażowania z pracą konkretną. Jeśli ja bym robił relację z tego, w czym ja biorę udział, ciężko wtedy człowiekowi przedstawić jakąś inną opcję niż taką, jaką on reprezentował w tej roli. No to ja się tutaj nie dziwię, że ta dziennikarka coś takiego właśnie dodawała właśnie po to, żeby nie zarzucono jej właśnie, że ona tam po jakiejś stronie była, ale to jest właśnie objawem tego, jak bardzo dziennikarze mylą właśnie, jak bardzo się to
swoją rolę,
im zaciera właśnie rola.
To
nie można być sprawcą, prawda, i jednocześnie relacjonować to, co się dzieje, ponieważ no wtedy własny pogląd przykrywa rzeczywistość, przykrywa fakt.
W weekend mieliśmy powstanie nowej partii Wiosna Roberta Biedronia. Jutro jest konwencja w Wielkopolsce partii Roberta Biedronia Wiosna. Ja proponuję ten temat przełożyć na następny tydzień, dlatego że tutaj jeszcze urośnie nam informacji. Tak naprawdę to, co ty powiedziałeś, Sebastianie, że dopiero Twitter się zaczyna rozgrzewać porządnie i ten.
Ale to dobra wiadomość, że wiosna już następuje, prawda? Tutaj mamy mrozy jeszcze i tak dalej.
W niedzielę już... plus 10 stopni.
No, ale na razie,
jeszcze... brakuje pozytywnych informacji i ta właśnie o tej wiosnie.
Ale dzisiaj mnie zaskoczyło tylko a propos wiosny.
Komentarz polityczny.
Bo
ja bardzo kibicuję wszelkim inicjatywom na scenie politycznej, które nie idą drogą agresji, walki, prawda, walenia się po pyskach. I tutaj ta inicjatywa, no taka jest właśnie. Ona jest wbrew tej wojnie polsko-polskiej.
Który mówi, że przekładamy, ale słuchajcie, mnie dzisiaj zaskoczyło, bo na głównej stronie jednego z portalu widziałem artykuł Zmiana w wiośnie, zmiana sterek wiosny.
Tak.
No i
mniej orientowany
mógłby się nie domyślać, a tu chodzi o zmianę w Stowarzyszeniu Wiosna, odpowiadając za szlachetną paczkę.
Tak. Oczywiście
to jest temat, który
wzięliśmy
na tapetę.
Specjalnie tytuły dawała takie, że tak...
że tutaj niewiele osób wie, że właśnie, że Szlachetna Paczka to Stowarzyszenie Wiosna, prawda? Tak.
Ale część mediów, myślę, że zupełnie świadomie podała właśnie tytuły do tej informacji takie, które miałyby skierować uwagę w stronę Roberta
Nazywa klikalny.
A czy dzisiejszy tytuł, który można było dać, że Grzegorz Ganowicz zmienia Jacka Jaśkowiaka?
Może chociaż o najfajniejszej teorii spiskowej ostatnich dni, którą widziałem właśnie z wiosną, nie wiem czy słyszeliście właśnie, mianowicie wiecie jak jest wiosna po czesku? Jaro. Robiono, że to jest właśnie opcja pisowska. To znalazłem właśnie, że to wyjaśnia, dlaczego to jest partia. Także Kaczyński tutaj
mamy
właśnie miesza.
Parę minut. Proponuję to wszystko, o czym rozmawialiśmy, tak spuentować w osobie Stefana Niesiołowskiego. Dlatego, że i mamy kryzys wizerunkowy i mamy pewien rodzaj skupienia mediów. Pytanie, czy media w tym wypadku zareagowały właściwie. Mamy wreszcie postać samego Stefana Niesiołowskiego, mocno kontrowersyjną i temat taki, czy jego wizerunek też został naruszony, bo tak naprawdę dopiero trwa śledztwo. I co w ogóle sądzicie o tej całej historii? Bo Ryszard Kalisz, który podjął się... obrony Stefana Niesiołowskiego, który, jak wiadomo, straci immunitet poselski. Mówi, że to są skandaliczne działania wystawiające człowieka pod pręgierz. No i to klasyczne zdanie. Mój klient jest całkowicie niewinny.
Ja myślę, że pan Niesiołowski w następnych wyborach najbardziej zdobędzie mandat, ponieważ te rzeczy, które prawda, pokazują go z jakiejś niefajnej strony, jednocześnie właśnie dla wielu odbierane są, że proszę, jest to człowiek mimo wieku, prawda, no właśnie, mężczyzna, aktywny życiowo i tak dalej, więc ja myślę, że...
Taka teoria
że
tak, jak negatywnego doboru.
Że tak jak były przypadki właśnie, że ludzie, których ujawniano przypadki alkoholizmu właśnie, nadużywania alkoholu, którzy jak najbardziej potem zdobywali miejsca. Były też przypadki, że ludzie z zarzutami właśnie już nie tyle tutaj właśnie, bo tutaj...
Pamiętam prezydenta Gorzła, który miał się... zdobył reelekcję tak, siedzący no, za właśnie, kratkami.
Tu miał ten seks się odbywać no, za zgodą. To nie miało być molestowanie, ale były przypadki właśnie takie, że mimo tak, że ja myślę, że, ja tutaj,
przypomnę, że są...
tutaj jego wizerunek od tej strony tak, za bardzo że... nie ucierpiał, bo on był tak kontrowersyjnym człowiekiem, mówił tak rzeczy często wulgarne, ohydne, nawet teraz po śmierci prezydenta Adamowicza. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Zanim jeszcze pojawiła się ta sprawa, ja tak nagle patrzę, ktoś cytuje, bo on był bardzo cicho, prawda, Niesiołowski. Ja taki czas się zdziwiłem, że w ogóle, że jest w innej partii, prawda. To jakoś mojej uwadze umknęło, ale no po prostu z taką zajadłością po prostu pisał rzeczy takie, które najgorsi tam właśnie jacyś przeciwnicy PiSu nie pisali.
No ale zakładasz, no, więc tak jakby właśnie. Był winny, a to jeszcze cały czas...
Nie mówię, że jest winny. Ja mówię tutaj o jego właśnie takiej aktywności w sferze politycznej. Zanim tutaj się ta seksafera pojawiła, prawda, że on po prostu jest człowiekiem, który jest bardzo, bardzo ostry i zdecydowanie...
Ale wróciły czasy, że
swoje poglądy. No i tutaj właśnie wróciło coś, co było dawno, bo jeśli sięgniemy do historii, popatrzymy sobie właśnie historię właśnie Anastazji P., no to tutaj nic nie zdziwi.
Tylko, także... że tutaj dodajmy, że ten wątek samej seksafery jest trochę z boku, bo jednak zarzuty
najważniejsze dotyczą czegoś innego.
Zarzut dotyczy korupcji. Oczywiście cały czas Stefan Niesiołowski jest uznawany za osobę niewinną, tak? Ale zarzut bezpośrednio dotyczy korupcji. I są dwa wątki, wydaje mi się, w tej sprawie ciekawe. Pierwszy faktyczny zarzut korupcyjny, no, który po prostu powinny służby sprawić. I drugi wątek też interesujący, dlaczego służby tyle czasu czekały z ujawnieniem tej sprawy.
Ja myślę, że ten temat
myślę, że dopiero w momencie, w którym ruszy ewentualny proces, może być, że dojdzie do formalnego oskarżenia po zdjęciu immunitetu, będzie na pewno gdzieś tam poruszany, bo no to jest też jakby interesujące. No,
na politycy też, jego koledzy partyjni swego czasu milczeli na ten temat, teraz mówią...
Schetyna mówi, że gdzieś
ze Stefanem było wiadomo...
Tak,
było wiadomo mniej więcej, co się z nim dzieje, no ale tak jakoś nie za bardzo jak było o tym powiedzieć, więc nikt nie mówił. Natomiast według mnie no, postać tragiczna, rzeczywiście jeśli chodzi o wizerunek...
Kiedyś jego, chwalebna, teraz tak, tragiczna.
Jeśli chodzi o jego wizerunek, to myślę, że rzeczywiście on może aż tak bardzo nie ucierpieć ze względu na to, że pan poseł Niesiołowski był jednak jednym z największych producentów decybeli i on, jeśli chodzi o tą agresję, krzyk i tym podobne reakcje, dał się dawno temu poznać. Więc można powiedzieć, że nigdy, już w tych ostatnich latach, nikt nie uważał go za łagodnego, starszego
ale
pana.
Od jakiegoś czasu był na lekkim politycznym marginesie.
Był w tej grupie wokół PSL-u, więc...
Tak naprawdę nie może się to w żaden sposób przekuć w tym momencie na taką... wojnę polityczną na najwyższą szczeblu, tak, bo to nie jest człowiek Platformy.
Nie pasuje to do wersji, że to była właśnie uderzenie w Platformę, no tak. bo nie jest on.
Ale jak bumerang wrócił do nas ten temat, że w każdej partii z tych głównych były wyznaczone takie osoby, które miały produkować decybele. Bez względu na to, czy treść jakaś wypowiedzi była, czy nie, to decybele miały być produkowane i to był jeden z tych właśnie producentów.
Tak, ja odniosę się do tej kwestii, dlaczego to teraz nastąpiło. Wydaje mi się, że może to wynikać po prostu z działań różnych operacyjnych, działań, których my za bardzo nie wiemy. Wiążą się one z tym, że materiał dowodowy wiedzę trzeba przerobić na materiał dowodowy i myślę, że mogło bardziej chodzić nie o pana Niesiołowskiego, tylko o tych biznesmenów. Bo oni funkcjonują, oni działają w sferze i tutaj, zauważmy, są areszty dla nich, prawda?
No tak, ale nie ma mowy o żadnym areszcie wydobywczym, bo tak naprawdę dopiero teraz ich...
Tak. No, ale myślę, że tutaj, po prostu chodziło o jakieś działania dotyczące tych ludzi, którzy nadal byli obserwowani. Myślę, że może się okazać, gdy sprawa w ogóle jakoś do dziennikarzy tak naprawdę do materiałów dotrą, że się okaże, że oni prowadzili dalszą działalność już nie ze Stefanem Niesiołowskim, prawda?
A czy widzieliście film, ten pierwszy film po tym, jak Stefan Niesiołowski jest przez dziennikarzy taki otoczony, idzie.
Znaczy, no, rozmawia z odpowiedzi nimi. Były w stylu...
Nie, pytanie, czy to był Stefan Niesiołowski, którego znacie? Bo wiele osób mówi, że takiego Stefana Niesiołowskiego...
Wyraźnie, tak.
Tak, ale odpowiedzi były w stylu Stefana Niesiołowskiego. Także,
jednak zwróćcie uwagę, że...
Nie ta energia.
Poziom hałasu, jaki wyemitował wtedy, był maluteńki. On ledwie słyszalny był. Ledwie słyszalny, spokojny. no może nawet zrezygnowany. Takie było wrażenie.
Mhm. Przypomnę tylko, że mówimy o człowieku, który był marszałkiem, wicemarszałkiem Sejmu, na pewno szefem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, czyli w pewnym momencie dosyć wysoko postawiona.
A wcześniej osoba. Członkiem, no, wcześniej brał udział w działalności antypaństwowej w podziemiu, prawda, więc miał też kartę chwalebną, prawda, był człowiekiem, który zasługi, prawda, miał, które, no myślę, no niestety gdzieś zupełnie...
Pomnik miał gdzieś, być wysadzony
gdzieś, przecież. Gdzieś, tak, tak, no, brał udział w działaniach dotyczących wysadzania pomnika w Poroninie, także generalnie i nie tylko w tym, także miał jakąś tam dobrą kartę. No niestety przechodzi do historii jako po prostu ktoś, uczestnik bardzo agresywnych działań politycznych, a teraz... może się okazać, że no człowiek, który trafi pod sąd.
Mhm. No, zaczęliśmy mówić o tym wizerunku, bo do tego tak naprawdę to się sprowadza. Kiedyś ktoś powiedział, że dziennikarz ma tylko nazwisko. Jeżeli to nazwisko sobie zszarga, to koniec. Pytanie, jak to będzie wyglądało w polityce? No, wy mówiliście, że część osób takie rzeczy przydają nawet politycznego poparcia. No, zobaczymy, jak będą wyglądały te najbliższe miesiące. Dużo się dzieje. Cztery kartki przygotowałem dzisiaj ze scenariuszem. Moglibyśmy kolejnych tematów ciągnąć i na pewno za tydzień będzie ku temu okazja. Dziś dziękuję Państwu bardzo. Przypomnę, naszymi gośćmi byli Sebastian Borkowski, portal Miasto
Dziękuję,
Poznań.
Dobrej nocy.
Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier, Poznańska Oddział Telewizji Polskiej.
Dziękuję bardzo Państwu, dobrej nocy.
I Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Szczęść Boże.
Kłaniam się Państwu. Spokojnego wieczoru.
Gorąca czołówka.